Poranek wnet w Wilnie, to jest pierwszy dzień naszej trasy Iskry Niepodległości. Słuchaliśmy Krzysztofa Klęczona, Biały Krzyż, to jest też utwór o kresowej proweniencji. A w naszym studiu nasz kolejny wileński przyjaciel, portal Wilnoteka i pan Walenty Wojniło. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
To porozmawiamy przez chwilę o polskich mediach. Jak w tej chwili wygląda sytuacja polskich mediów na Litwie?
No uważam, że polskie media to jest chyba jedno z największych bogactw Polaków na Litwie, bo chyba żadna społeczność polska na Litwie, no może poza Stanami Zjednoczonymi, nie ma tak bardzo rozwiniętych tych mediów i tak bardzo aktywnych. No w tej chwili mamy chyba wszystkie media, jakie są możliwe, to znaczy no nie mamy własnej lokalnej telewizji, chociaż kto wie, może w najbliższym czasie coś tam się zacznie dziać także na tym froncie, no ale mamy radio. Mamy wszystkie rodzaje chyba periodyków drukowanych, no mamy kilka dobrych portali, także na pewno wiele się dzieje.
No i teraz powiadajmy trochę o tym świecie, które polskie media opisują. W Polsce zbliża się maraton wyborczy, na Litwie zdaje się też zbliża się maraton wyborczy.
No tak, mamy jeszcze trochę więcej czasu niż Polska, ale ten przyszły rok będzie na Litwie dosyć gorący, bo w ciągu kilku miesięcy będziemy mieli trzykrotne wybory.
Od jakich wyborów się zacznie?
Zaczyna się od wyborów samorządowych. Prawdopodobnie jeszcze nie ma dokładnej daty, ale chyba to jest jakoś koniec zimy. I później, no, prawdopodobnie na przełomie, znaczy na początku maja, na początku chyba lata, czyli gdzieś chyba koniec maja, mamy wybory prezydenckie, wybory wspólne, także europarlamentarne.
Dobrze, porozmawiamy w takim razie o tych wyborach samorządowych, wybory tutaj na mera Wilna. Jak pan ocenia stan swojego miasta, w którym pan mieszka w tej chwili?
Trudno w tej chwili powiedzieć. Wilno zawsze było dosyć nieprzewidywalne, a wybory mera tak naprawdę bezpośrednio odbędą się tutaj dopiero po raz drugi. Przed rokiem, znaczy może poprzedniej kadencji, za poprzednich wyborów zwyciężył kandydat od liberalów, który mi się wydaje chyba, chociaż nie miał większych wpadek, ale jego partia miała kilka mocnych wpadek. Nie wiem, czy jego dorobek pracy miejskiej zostanie jakoś doceniony i nie wiem, czy się będzie liczył tak naprawdę w tych wyborach samorządowych. No mamy kilka nowych ugrupowań politycznych, no wiadomo, chłopi zieloni po raz pierwszy wystartują w Wilnie, znaczy wystawią swojego kandydata, ale akurat w Wilnie to ugrupowanie nie zdobyło tak dużego poparcia jak w regionach wiejskich Litwy, w innych regionach, na prowincji. Także na pewno tutaj w Wilnie będą się liczyli przede wszystkim kandydaci tych największych ugrupowań litewskich, no przede wszystkim konserwatyści, którzy tradycyjnie w Wilnie mają duże poparcie miejscowej inteligencji litewskiej. Na pewno będą próbowali walczyć z socjaldemokraci, ale to jest partia, która w tej chwili jest targana też różnymi wewnętrznymi problemami. Miała niedawno za sobą pewien taki ostry rozłam pokoleniowy, można powiedzieć. No i na pewno swego kandydata wystawią także wileńscy Polacy, czyli Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. No zobaczymy, no Polacy jak to zwykle mają szansę nawet na, nie wiem, wejście do drugiej tury, ale raczej nikłe szanse na zdobycie fotela mera miasta Wilna, ale na pewno też od ich postawy będzie zależało to, kto ostatecznie wygra.
A w interesie polskiej społeczności kto powinien wygrać? Czy tu nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi?
Trudno powiedzieć. W interesie polskiej społeczności jest zwycięstwo kandydata, który byłby otwarty na współpracę z Polakami, który byłby osobą bardziej taką, powiedzmy, może w ogóle otwartą na mniejszości narodowe. Obecny mer Siemasius, Remigiusz Siemasius, początkowo był bardzo negatywnie nastawiony do współpracy z Polakami ze względu na to, że Polacy mieli niezły układ z poprzednim merem Arturasem Żokasem, który był jego takim o mało nieosobistym przeciwnikiem politycznym. Został pokonany i w związku z tym przez pierwsze prawie dwa lata mer Siemasius nie widział współpracy z Polakami, ale potem to się zmieniło. Wiadomo, jak notowania liberałów zaczęły padać i trzeba było znaleźć jakieś oparcie. No to się okazało, że ci Polacy nie są tacy źli do końca. No i w tej chwili mamy też taką koalicję, w której jest także Polska Partia. Także zobaczymy, co będzie w tych nowych wyborach. No, słabo sobie widzę współpracę akcji wyborczej na przykład z konserwatystami. Gdyby doszło doszło do zwycięstwa kandydata od konserwatystów. Z kolei chyba wszyscy inni przedstawiciele wszystkich innych partii nie są w większym lub mniejszym stopniu otwarci na współpracę z Polakami. Zarówno socjaldemokraci, jak i partia Zielonych, jak i liberalowie, gdyby jednak to ich kandydat na tej finalowej prostej zyskał jakieś większe poparcie. No, uważam, że wszyscy mają świadomość tego, że w Wilnie polska partia jest znaczącą siłą polityczną i w wewnętrznych rozgrywkach tutaj litewskich jest to też taki, no, czasem języczek uwagi.
To jest pytanie, które już w tym poranku wnet padało i pewnie parę razy padnie. Czy akcja wyborcza Polaków na Litwie to jest dobra reprezentacja naszych polskich interesów? Czy dobrze reprezentuje interesy Polaków wileńskich, litewskich?
Ocena polskiej partii w kategoriach dobra, no, lepsza, gorsza.
Skuteczność polityczna po prostu. Czy dobrze reprezentuje interesy swoich wyborców?
No właśnie, no w tej chwili to jest tak, że gdybyśmy mieli dwie polskie partie, gdybyśmy mogli ocenić, która z nich jest bardziej skuteczna, to by wtedy można było dokonywać tej oceny, że ci są lepsi, ci są gorsi. W tej chwili, kiedy mamy jedną partię, to oczywiście z jednej strony można mieć do nich żal, że robią za mało, ale z drugiej strony można się cieszyć, że w ogóle są, dlatego że, no wiadomo, z jednej strony mamy opinię, że w ogóle partie mniejszości narodowych, takie jak Akcja Wyborcza, są już jakąś przyszłością, że w XXI wieku nie mają racji bytu i że więcej by być może Polacy mogli ugrać jako mniejszość narodowa poprzez aktywny udział przedstawicieli polskiej społeczności w partiach ogólnolitewskich. Ale z drugiej strony mamy doświadczenie z przełomu wieków z lat 90. i początku 2000, kiedy wielu Polaków właśnie próbowało robić karierę w litewskich partiach i im się to nie udało, to znaczy nie osiągnęli aż takich stanowisk, żeby mieć jakiś znaczący wpływ na postawy tej lub innej partii wobec społeczności polskiej. Także czy ktoś inny jest w stanie zbudować lepszą partię niż AWPL, no to jak na razie też takich prób nie widać. Mamy tą jedną polską partię, mamy jakąś taką opozycję czy młodzież, która próbuje oponować albo ją bardziej zmobilizować. Fakt, że wyborcy mogliby dać swój wyraz, jak gdyby swoją ocenę, czy uważają, że polska partia robi wystarczająco dużo, czy że działa nieudolnie, robi zbyt mało, że nie wiem, nie umie wykorzystać nawet tych zalet, które mają i tych sukcesów, które udaje mi się osiągać w tej działalności w porozumieniu z innymi partiami litewskimi. No to wszystko zależy od wyborców. Jeżeli będziemy mieli większe poparcie niż przed 4 laty, no to znaczy, że Polacy nadal ufają akcji wyborczej. Jeżeli to poparcie spadnie, a teoretycznie no musiałoby spaść ze względu na to, że elektorat akcji wyborczej Polaków na Litwie to jest, no, pokolenie średnie i starsze, które, no, często już odchodzi i teoretycznie,
a
gdyby ten elektorat musiałby maleć.
Na kogo głosuje młodsze pokolenie Polaków?
Uważam, że młodsze pokolenie Polaków na Litwie, tak jak i ich rówieśnicy Litwini, jest bardzo podzielone i był taki moment, że młodzi Polacy na Litwie duże nadzieje wiązali z liberalami, to znaczy na Litwie akurat ten ruch ma tą specyfikę, że były kiedyś próby zjednoczenia albo stworzenia jednej, tak jednolitej opcji politycznej, liberalnej, ale tak naprawdę potem to się zaczęło sypać, rozpadać i w tej chwili mamy kilka ugrupowań określających siebie jako liberalne. Chyba najmocniejszym obecnie jest ruch liberalów, ale są właśnie inne ugrupowania, tak jak byłego mera Wilna Arturasa Zokasa. I mi się wydaje, że też z drugiej strony trochę młodzież się zawiodła na tych liberalach ze względu właśnie na to, że, no, powylazili tak zwane uszy, czyli poparcie biznesowe, powiązania partii liberalnych z różnymi grupami kapitałowymi i to, że jednak za ich działalnością często stoi także kwestia finansów, no co tam dużo mówić, czasem nawet układy korupcyjne. Na pewno część młodzieży o nastawieniu takim bardziej na narodowym, no wiadomo, że popiera akcję wyborczą Polaków na Litwie, a z drugiej strony znam też młodych Polaków, którzy głosują nawet na konserwatystów, uważając, że, no, przyszłość Litwy jest właśnie w jakimś takim kierunku jednak narodowo-prawicowym, ale nie obowiązkowo takim narodowo-polskim. Także na pewno wielu Polaków jest także wśród elektoratu socjaldemokratów, chociaż tutaj chyba trudno mówić o jakieś ocenie socjaldemokratów pozytywne, dlatego że byli przez wiele lat u władzy zarówno w rządzie Litwy, jak i w samorządach i tutaj no nie za wiele zdziałali, więc trudno oceniać jakiś ich dorobek. Konserwatyści, wiadomo, są od lat postrzegani jako przeciwnicy i to ugrupowanie, które do dziś jakby na bardziej tutaj mąci w stosunkach polsko-litewskich, czego dowodem chociażby niedawne propozycje przedstawicieli właśnie partii konserwatywnej, żeby ograniczyć nauczanie w języku polskim w szkołach polskich na Litwie, co byłoby no na pewno tragiczne w skutkach. Także trudno powiedzieć, nie ma jakiejś jednolitej linii, niektóre by określała, że nie wiem, no młodzi Polacy na Litwie głosują tak, a nie inaczej.
W Polsce wysunięto poważne oskarżenia pod adresem kierownictwa Związku Polaków na Litwie. No, dotyczy spraw rozliczeń finansowych, pomocy ze strony Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Czy ten na Litwę coś z tych sporów, z tych kontrowersji doszło?
No oczywiście, że doszło, no bo to dotyczy bezpośrednio tutaj naszych liderów i oskarżeń pod ich adresem, także właśnie zobaczymy. Te wybory samorządowe będą pierwszą taką próbką, takim lakmusem po tej aferze fakturowej. Czy i jak duży wpływ będzie miała ta afera na wynik wyborczy, akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związków Chrześcijańskich Rodzin. No to zobaczymy, dlatego że z jednej strony afera bezpośrednio dotyczy jak gdyby Związku Polaków na Litwie, a dokładnie nawet VLAD, czyli Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie, bo na przykład mamy z drugiej strony przykład oddziału miejskiego ZPL, gdzie przed rokiem do władzy doszła całkiem nowa ekipa, jest młody prezes, nowe pomysły i jest jakaś próba szukania odpowiedzi na to, czym ma być, jaki ma być Związek Polaków na Litwie, w jakim kierunku ma zmierzać i czym się zajmować. No a z drugiej strony mamy też od wielu lat funkcjonujący taki ścisły związek akcji wyborczej i Związku Polaków na Litwie, czyli często no, członkami polskiej partii, czyli właśnie AWPL-u, są jednocześnie członkowie Związku Polaków. I gdy wynikła cała ta sprawa faktur, oskarżeń, no to lider akcji wyborczej, jednocześnie przewodniczący największego oddziału rejonu wileńskiego Związku Polaków na Litwie, Waldemar Tomaszewski, stanął w obronie Michała Maskiewicza. Także tutaj jak gdyby przyjmując na siebie także odpowiedzialność za całą tą sprawę i przyjmując też to jak gdyby na swoją partię. Czy to się przełoży w ten sposób, że nie wiem, wyborcy okażą jakieś wotum nieufności polskiej partii poprzez właśnie ze względu na tą aferę, no to zobaczymy dopiero podczas wyborów samorządowych, ale mi się wydaje, że jest to partia o takim dosyć mocnym pionowym układzie i strukturach lokalnych. Także ja bym tutaj raczej nie przewidywał jakichś dużych zmian istotnych, ale właśnie Wilno zawsze było tym słabym punktem AWPL-u, to znaczy tutaj mieli wynik zdecydowanie gorszy w stosunku do liczby ludności polskiej Wilna niż na przykład w rejonach wileńskim i sołecznickim, gdzie widać było, że faktycznie ludność polska głosuje za polską partię. O tyle na przykład właśnie w Wilnie widać było, że tylko jakaś część Polaków wileńskich popiera polską partię.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze do sprawy dzisiaj wrócimy, bo mam nadzieję, że pan prezes Związku Polaków na Litwie będzie też dzisiaj naszym gościem, to się go zapytamy. A tymczasem tajniki litewskiej polityki odsłaniał przed nami pan Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka.lt, a na portal Wilnoteka.lt wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje na Litwie, również co się dzieje wśród Polaków na Litwie. Bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję panu za wizytę. W poranku jest godzina w Warszawie, w Polsce 8:41, a w Wilnie 9:41. Godzina 8:42 i 9:42 w Wilnie. Oczywiście poranek wnet z Wilna, 20 sierpnia, pierwszy dzień naszego programu Iskra, źródła niepodległości. Wczoraj byliśmy w Złowie, w miejscu narodzin Józefa Piłsudskiego. Dziś jesteśmy w Wilnie, w mieście, którego Józefa Piłsudskiego ukształtowało. A teraz naszym rozmówcą w Krakowie jest pan profesor Andrzej Nowak. Halo, dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry, witam w drugiej stolicy Rzeczpospolitej.
No tak, stolica wita stolicę. Panie profesorze, kiedy mówimy o rocznicy niepodległości Polski, od razu pojawia się oczywiście obraz Józefa Piłsudskiego. To jest takie pierwsze skojarzenie. Często jest tak, chyba nie do końca sprawiedliwie historycznie, że ci inni współtwórcy niepodległości są w pewnym cieniu, ale co właściwie kryje się za tym związkiem Józef Piłsudski a odzyskanie niepodległości? Gdybyśmy to tak mieli przypomnieć historycznie jeszcze raz.
Właściwie doskonale oddaje to znaczenie, wyjątkowe znaczenie Piłsudskiego, określenie, jakie znalazłem w dzienniku prowadzonym przez Władysława Leopolda Jaworskiego, wybitnego polityka krakowskiego, prawnika, jednego z tych, którzy pomogli stworzyć legiony w 1914 roku, interweniując we władzach austriackich, by ratować plan powstańczy Piłsudskiego sierpnia 1914 roku. Otóż Jaworski nie mógł się nadziwić, że Piłsudski wykazuje taką dziwną zuchwałość, bezczelność, której on, stateczny, no można tak powiedzieć, polityk, profesor, nie jest w stanie z siebie wykrzesać. Bezczelność żądania pełnej niepodległości dla Polski, nie konstruowania tylko jakiegoś krajku, który będzie może przy Rosji, może przy Austrii, jakby chciał Jaworski, tylko miał śmiałość wizji żądania niepodległości i porwał tą wizją. No jednak dziesiątki tysięcy ludzi, ochotników można tak powiedzieć, niepodległości, umiał także pociągnąć do tej wizji bardzo umiejętnie dużą część elit kulturalnych, można tak powiedzieć, że umiał zaprząc dużą część tych elit do propagandy w służbie idei niepodległości, której on był symbolem. Jeśli idzie o aparat propagandowy, to nikt nie miał lepszego ze wszystkich, można powiedzieć, działaczy politycznych polskich początku XX wieku, czy powiedzmy drugiej dekady XX wieku, niż właśnie Piłsudski. Ale siłą tej idei i tej propagandy, jeśli można tak nieładnie powiedzieć, było właśnie porywające znaczenie tego, co Piłsudski sobą śmiało reprezentował. Idziemy po niepodległość, a nie po jakąś autonomię, po jakąś ćwierć, można tak powiedzieć, niepodległość. Nie, idziemy po odzyskanie wielkości Polski. I ta właśnie zuchwałość swoista Piłsudskiego robiła wrażenie zarówno na jego żołnierzach, którzy opiewali go w swoich piosenkach legionowych, jak i na przeciwnikach. I ona ostatecznie przyniosła sukces, przyniosła powodzenie.
Panie profesorze, a skąd ten taki, a nie inny charakter osobowości politycznej Piłsudskiego się wziął? Jaki tutaj związek miały te kresowe, wileńskie korzenie?
Myślę, że oczywiście tak jak wszyscy ci, którzy zajmują się choćby odrobinę biografią Piłsudskiego, musimy wskazać na znaczenie matki, silnej osobowości, która wychowywała Piłsudskiego w kulcie tradycji powstania styczniowego, w kulcie tradycji właśnie swojego rodu, rodu Billewiczów, tego samego, od którego przecież zaczyna się narracja arcyksięgi patriotycznej Polaków i Litwinów, czyli oczywiście potopu Sienkiewiczowskiego. A więc to połączenie tradycji wielkości własnego rodu po matce, po kądzieli, rodu Billewiczów i świeżej tradycji walki o niepodległość powstania styczniowego, tradycji hetmanów litewskich i tradycji, no można tak powiedzieć, militarnych zmagań o polską niepodległość, jakoś stworzyło swoisty konglomerat w świadomości, w tożsamości młodego Piłsudskiego, połączony jeszcze zapewne z jego indywidualnymi cechami i doświadczeniami. To jest doświadczenie szkoły rusyfikacyjnej, pierwszego gimnazjum w Wilnie, gdzie Piłsudski zdecydowanie źle się czuł. Był złym uczniem, krnąbrnym, nie chciał się uczyć tych przedmiotów, zwłaszcza które wiązały się ściśle z programem rusyfikacji. Oczywiście także doświadczenie doświadczenie no, całego ukochanego miasta, ukochanej Litwy, podporządkowanej programowi rusyfikatorskiemu, bardzo brutalnemu po powstaniu styczniowemu i właściwie nie tylko niesłabnącemu, ale nasilającemu się w latach młodości, wczesnej młodości, dzieciństwa i wczesnej młodości Piłsudskiego. To razem chyba tworzyło przesłankę do marzeń o niepodległości, o połączeniu na nowo Litwy, Wielkiego Księstwa Litewskiego z Polską. Marzeń, które młodziutki Ziuk wyrażał już w takiej gazetce, którą w Zułowie, oczywiście ręcznie pisanej, razem ze swoim rodzeństwem tworzył. Gołąb Zułowski się nazywała ta gazetka, a w niej właśnie plany, no można tak powiedzieć, od odbudowy wielkości Litwy połączonej z Polską Rzeczpospolitą. Odbudowy wielkości tych ludzi, którzy kiedyś z Litwy pochodząc służyli pięknie wielkości Rzeczpospolitej w XV-XVI wieku. Piłsudski nawet jako już marszałek Polski nie rozstawał się, w każdym razie lubił brać ze sobą nawet gdzieś na jakieś wyjazdy, czy nawet na front w 20 roku Strykowskiego hetmanów, żywoty hetmanów, w szczególności właśnie tych litewskich. To mu imponowało. Obok Napoleona to właśnie te wzory wielkich litewskich wodzów wspólnie z Polakami broniących granic Rzeczpospolitej, zmagających się z Moskwą. To była dla niego rzeczywista inspiracja.
Panie profesorze, ale czy ta inspiracja nie była jednocześnie pewną taką wizją już wtedy, u początku XX wieku, anachroniczną wizją, którą odrzucali Litwini, której nie chciało słuchać większość Ukraińców, o której pewnie nawet nie wiedziało większość Białorusinów? Czy to nie jest tak, że te marzenia o odbudowie tej Wielkiej Rzeczpospolitej już wtedy były tylko i wyłącznie czymś nierealnym?
Oczywiście, tak bardzo często określa się program czy wizję polityczną Piłsudskiego, tak zwłaszcza określano ją w czasach PRL-u. Pamiętam takie książki no, z pogranicza propagandy komunistycznej, imperializm słabości, prawda, no, odzwierciedlające brak realizmu planów Piłsudskiego i właśnie ich anachronizm, sięganie do czasów, które dawno już minęły, ale jednocześnie są historycy, jak choćby Timothy Snyder, którzy dostrzegają w tych wizjach, projektach Piłsudskiego odnowienia Rzeczpospolitej, wspólnoty ponadetnicznej, wspólnoty zasługi w walce o odbudowę wielkiego, wolnego państwa, widzą program, który jeśli był anachroniczny, to dlatego, że wyprzedzał rzeczywistość, a nie zostawał za nią w tyle. Pewnie będziemy się jako badacze spierali o to, czy w ogóle miała szansę realizacja tego wielkiego projektu Piłsudskiego, by odnowić Wielkie Księstwo Litewskie w federacji z Polską, być może z dodatkowym członem wyodrębnionym z Wielkiego Księstwa Litewskiego Białorusią i oczywiście czwartym czy też trzecim członem, a więc Ukrainą. Ale niewątpliwie trzeba powiedzieć, że w warunkach 1918-19 roku tak, wygrali ci, którzy widzieli raczej programy narodowe w duchu Dmowskiego czy w duchu nacjonalistów, narodowców litewskich. Ci, którzy chcieli budować państwo przede wszystkim dla własnego narodu, realizujące marzenia o odbudowie czy budowie w przypadku Litwy struktury politycznej, jaka pozwoli okrzepnąć własnemu językowi, jaka pozwoli okrzepnąć własnej tradycji. No, Litwini szczególnie tutaj traktowali jako zagrożenie polską przewagę kulturową i do pewnego stopnia ekonomiczną, wciąż pozostającą na dużej części terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. I stąd właśnie, no można tak powiedzieć, bezpośrednie niepowodzenie zabiegów Piłsudskiego, podejmowanych zresztą, no, trzeba powiedzieć, z wielką wytrwałością w 1919 roku. Misja Michała Remera, polsko-litewskiego polityka, przyjaciela Piłsudskiego, legionisty, który został skierowany do Kowna, do stolicy władz litewskich właśnie z misją pozyskania ich do projektu zgody z Polską. Ta misja, którą zorganizował Piłsudski jeszcze przed wyruszeniem wojsk polskich na front przeciwko bolszewikom okupującym Wilno, spaliła jednak na panewce. Politycy litewscy rzeczywiście zatrzymali się na poziomie, na pułapie programu nacjonalistycznego. Niestety zabrakło litewskiego Piłsudskiego. Można tak powiedzieć, gdyby Piłsudski umiał się rozdwoić i wystąpić po drugiej stronie jako przywódca Litwinów, rozumiejący także potrzebę odbudowy federacji, być może wtedy zobaczylibyśmy, co może jednostka w historii, zwłaszcza jednostka w dwóch osobach. Ale Piłsudski był jeden i w oczach Litwinów reprezentował Polskę, a nie Litwę. I to właśnie spowodowało, że w 1919 roku do tego programu porozumienia wspólnej walki przeciwko wrogowi, daleko na pewno realnie ważniejszemu dla praktycznej przyszłości Litwy, jak i dla Polski, jak i dla całej Europy Wschodniej, a więc przeciwko bolszewizmowi, do tej wspólnej walki nie doszło. Trzeba pamiętać niestety bardzo, bardzo złe, fatalne po prostu zachowanie Litwinów w 1920 roku, zawarcie przez nich faktycznie sojuszu z bolszewikami, kiedy ci szli na Warszawę. A wszystko po to, by z niezwykłą krótkowzrocznością liczyć na to, że bolszewicy pozostawią w rękach Litwinów Wilno i będzie narodowa Litwa, kiedy zniknie już z mapy Polska zdruzgotana przez bolszewików. To odzwierciedla właśnie ten taki wąsko-nacjonalistyczny horyzont myślenia ogromnej większości elit politycznych litewskich. Horyzont, który miał także odpowiednik po stronie polskiej wizji Romana Dmowskiego, by stworzyć Polskę wyłącznie dla Polaków, w której nie będzie żadnego miejsca dla aspiracji na przykład Litwinów czy Ukraińców, czy Białorusinów, by zachować własną kulturę, własną tożsamość.
Panie profesorze, kiedy mówimy o bilansie Józefa Piłsudskiego, jego roli w dziejach Polski, to oczywiście myślimy przede wszystkim o odzyskaniu niepodległości, ale nie możemy też pominąć tych ostatniego dziesięciolecia, czyli dziesięciolecia, kiedy miał dominujący jakby wpływ na sytuację w Polsce, mówimy o zamachu majowym i o potem rządach Piłsudskiego i jego następców. Czy ten bilans jednak nie kładzie się cieniem na jego biografii?
W moim przekonaniu kładzie się cieniem. Oczywiście nie umiem wybielić w żaden sposób zamachu majowego. Piłsudski parł do władzy i wykorzystał fakt, że popierała go duża część stworzonych przez niego elit wojskowych II Rzeczpospolitej. I najgorszym elementem tego dziedzictwa właśnie związanego z zamachem majowym jest ugruntowanie czegoś, co wciąż nam dokucza, takiego radykalnego podziału w Polsce. Wtedy tamten podział oczywiście z maja 26 roku był może jeszcze bardziej bolesny, bo ci, którzy strzelali do siebie nawzajem wtedy wskutek chęci Piłsudskiego przejęcia władzy, kochali Polskę w tym samym stopniu. Generał Anders z jednej strony, z drugiej strony, wtedy jeszcze pułkownik Anders, czy generał Rozwadowski z jednej strony, a z drugiej strony Piłsudski, czy Rydźmigły, strzelający sobie w pierś, nie mogąc wybrać w takiej właśnie sytuacji generał Sosnkowski, to właśnie odzwierciedla dramat tego podziału, który zamach majowy wprowadził. Nie umiem niestety usprawiedliwić sytuacji, w której ktoś, uważając się za jedyne wcielenie rozumu politycznego i dobra politycznego dla Polski, forsuje tak dramatyczny podział. Niezależnie od tego, że Piłsudski robił potem bardzo wiele, by ten podział zmniejszyć, ograniczyć, zasypać. Ale krew przelana została.
Panie profesorze, na zakończenie musimy chwilkę porozmawiać o współczesności, także dlatego, że tak cały czas są nad nami pewne zagrożenia, o których Józef Piłsudski również myślał. Odbyło się spotkanie polityczne prezydenta Putina z panią kanclerz Merkel. Czy to jest jakiś przełom polityczny, czy tam coś się wydarzyło takiego ważnego, czym w polityce polskiej powinniśmy się niepokoić?
nie wydaje mi się, żeby doszło do jakiegokolwiek przełomu. To jest odzwierciedlenie głęboko zakorzenionych interesów, tak jak rozumie je część biznesu niemieckiego, i interesu geopolitycznego, tak jak rozumie go na pewno Władimir Putin i jego otoczenie. To się nie zmieniło ani przez moment. Oczywiście przygłuszone niejako niezwykle brutalną, ekspansywną polityką Putina, która wzbudziła niechęć w dużej części opinii publicznej niemieckiej. Wydawało nam się, że być może to porozumienie rosyjsko-niemieckie jakoś odchodzi w cień, ale przecież jego fundamenty, by tak rzec, gospodarcze i mentalne właśnie, przekonanie dużej części Niemców, do którego stale apeluje Putin, że najlepsze perspektywy dla Niemiec tworzy ścisła współpraca z Rosją, to przekonanie jest jakby stałym elementem, które uległ jeszcze wzmocnieniu w ostatnim czasie wskutek stosunku Niemców do polityki Trumpa. Trump, który w dodatku związał tę politykę z bardzo już konkretną, wyraźną krytyką projektu Nord Stream 2, grożąc sankcjami za jego, amerykańskimi sankcjami za realizację tego projektu dla firm, które będą uczestniczyły w budowie Nord Stream 2. Trump niejako pobudził jeszcze bardziej reakcję niemiecką w kierunku, a to my zrobimy na złość Trumpowi, to my jednak zrealizujemy ten projekt, jednak trzeba się dogadywać z Putinem, co tam prawda Ukraina, co tam Krym, co tam obawy innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy Wschodniej. My z Rosjanami jakoś przeciwstawimy się dyktatowi tego straszliwego wroga ludzkości numer jeden, którym jest dla, powiedziałbym, chyba w większości elit niemieckich niestety Donald Trump, a nie Władimir Putin. I to tworzy, to rzeczywiście tworzy jakby nowy kontekst wzmacniający te tendencje do współpracy. Współpracy oczywiście gospodarczej, ale z konsekwencjami niestety także geopolitycznymi. A więc nie ma przełomu, jest tylko wzmocnienie pewnej stałej tendencji, którą musimy obserwować z zaniepokojeniem, której musimy przeciwstawić wzmacnianie naszego stanowiska w kręgu wspólnoty europejskiej, wzmacnianie poprzez współpracę z innymi narodami, które tak jak my widzą dzisiejszą sytuację geopolityczną, a więc z Litwinami, z Łotyszami, z Estończykami, ale także ze Szwedami, całym kręgiem narodów, które tak jak Polska nie są zachwycone perspektywą kondominium niemiecko-rosyjskiego.
Panie profesorze, właśnie biją na antokolu dzwony u świętych Piotra i Pawła w Wilnie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.